Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartre. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Essays on the Great Depression to zbiór prac Bena S. Bernankego, ekonomisty, laureata Nagrody Nobla i byłego przewodniczącego Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych. Książka ma charakter analityczny, a nie narracyjny. Autor bada. Dlaczego załamanie gospodarcze lat 30. Mitforda w wieku stało się tak głębokie i długotrwałe? Oraz jakie znaczenie miały dla jego przebiegu banki, pieniądz. Deflacja i decyzje banków centralnych. Bernanke nie ogranicza perspektywy do krachu giełdowego w USA ani do pojedynczych błędów politycznych. Porównuje doświadczenia wielu państw, aby oddzielić zjawiska wspólne od lokalnych uwarunkowań. Centralnym celem jest pokazanie, że kryzys finansowy nie był jedynie skutkiem spadku produkcji. Sam stał się mechanizmem pogłębiającym recesję. Ponieważ rozpad sprawnego pośrednictwa kredytowego zakłócił finansowanie gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. W zrewidowanym wydaniu znalazł się także wykład noblowski autora. To książka o historii gospodarczej, lecz jej zasadnicze pytania dotyczą również współczesnego zarządzania kryzysami. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, kryzys bankowy jako niezależna siła pogłębiająca depresję. Najważniejszy wkład Bernankego polega na przesunięciu uwagi z samego spadku podaży pieniądza na funkcjonowanie systemu kredytowego. Z jego ujęciu paniki bankowe, upadłości instytucji finansowych i masowe niespłacanie długów miały skutki wykraczające poza bezpośrednią utratę depozytów. Banki gromadzą wiedzę o kredytobiorcach, oceniają ryzyko i monitorują wykorzystanie pożyczonych środków. Gdy wiele z nich znika lub działa w warunkach skrajnej niepewności, tej wiedzy nie da się szybko zastąpić. Przedsiębiorstwo zdolne produkować i zatrudniać może wtedy nie otrzymać kredytu obrotowego, a gospodarstwo domowe traci dostęp do finansowania nawet bez formalnego bankructwa. Bernanke opisuje więc rozpad pośrednictwa finansowego jako wzrost kosztów uzyskania kapitału dla całej gospodarki. To wyjaśnia, dlaczego normalne obniżenie stóp procentowych albo zwiększenie ilości pieniądza może nie wystarczyć, kiedy zaufanie do banków zanika. Analiza podważa prostą wizję, według której banki są biernym odbiciem realnej gospodarki. W czasie depresji były aktywnym kanałem przenoszącym i wzmacniającym wstrząs. Z tego wynika praktyczna zasada dla władz publicznych, że ochrona płynności i wiarygodności systemu bankowego może ograniczać skalę spadku produkcji oraz zatrudnienia. Po drugie, deflacja i ciężar długu w gospodarce pogrążonej w recesji. Bernanke analizuje deflację nie jako neutralny spadek cen, lecz jako zjawisko, które w warunkach zadłużenia może zwiększać realne obciążenia dłużników. Raty kredytów i zobowiązania nominalne nie maleją automatycznie wraz z cenami produktów, płacami czy przychodami przedsiębiorstw. Jeżeli dochody spadają, a wartość długu pozostaje zapisana w tej samej kwocie pieniężnej, obsługa zadłużenia pochłania coraz większą część budżetów. Rośnie liczba niewypłacalności, pogarsza się jakość aktywów banków, a instytucje kredytowe dodatkowo ograniczają pożyczki. Powstaje mechanizm wzajemnego wzmacniania się deflacji, problemów bilansowych i spadku aktywności gospodarczej. Autor nie traktuje tego jako jedynego wyjaśnienia wielkiego kryzysu. Lecz pokazuje, dlaczego analiza realnej produkcji bez bilansów banków, firm i gospodarstw domowych jest niepełna. Szczególnie ważna jest różnica między nominalnym i realnym kosztem kredytu. Nawet przy niskim oprocentowaniu oczekiwanie dalszego spadku cen może zniechęcać do inwestycji i skłaniać wierzycieli do ostrożności. Wnioskiem jest potrzeba stabilizowania zarówno systemu finansowego, jak i oczekiwań dotyczących cen. Dla polityki gospodarczej oznacza to, że zwalczanie głębokiej deflacji nie jest wyłącznie kwestią statystyk cenowych, ale próbą przerwania spirali zadłużenia i kurczącego się kredytu. Po trzecie, międzynarodowe porównanie zamiast opowieści wyłącznie o Stanach Zjednoczonych. Książka wyróżnia się szerokim ujęciem międzynarodowym. Bernanke wykorzystuje wielki kryzys jako naturalne porównanie różnych polityk, instytucji i reakcji gospodarczych. Ten wybór ma znaczenie metodologiczne. Gdyby analizować wyłącznie Stany Zjednoczone, trudno byłoby rozstrzygnąć, które skutki wynikały z lokalnej struktury bankowości, a które z globalnego załamania handlu, finansów i zaufania. Zestawienie wielu krajów pozwala obserwować, gdzie bankowe kryzysy były szczególnie ostre, jak głęboko spadała aktywność gospodarcza i jak decyzje monetarne wiązały się z przebiegiem recesji. Autor zwraca uwagę, że wydarzenia lat 30. nie były prostym następstwem jednego krachu na Wall Street. Były kryzysem międzynarodowym, w którym mechanizmy walutowe, przepływy kapitału oraz działania banków centralnych ograniczały lub rozszerzały pole manewru poszczególnych państw. Porównawcza perspektywa chroni też przed szukaniem jednego uniwersalnego winowajcy. Bernanke pokazuje raczej współdziałanie szoków pieniężnych, słabości instytucji finansowych i konkretnych ram politycznych. Czytelnik otrzymuje dzięki temu narzędzie do ostrożniejszego myślenia o kryzysach. Podobne objawy, takie jak spadek produkcji czy odpływ depozytów, mogą prowadzić do różnych rezultatów zależnie od jakości nadzoru bankowego, wiarygodności władz i dostępnych instrumentów stabilizacyjnych. Po czwarte, banki centralne i znaczenie szybkiej reakcji kryzysowej. Eseje Bernankego mają szczególną wagę dlatego, że ich autor później kierował rezerwą federalną podczas globalnego kryzysu finansowego. Nie czyni to z książki pamiętnika ani instrukcji dla jednej konkretnej sytuacji, ale wyostrza jej pytanie o rolę banku centralnego w momencie paniki. Analiza wielkiego kryzysu wskazuje, że bierne tolerowanie upadłości banków, odpływu depozytów i deflacji może przekształcić recesję w katastrofę gospodarczą. Władze monetarne nie dysponują prostym sposobem usunięcia wszystkich strat, lecz mogą przeciwdziałać panice płynnościowej i chronić zdolność systemu do udzielania kredytów. Bernanke podkreśla, że znaczenie ma nie tylko formalna ilość pieniądza, ale również drożność kanałów, przez które finansowanie trafia do gospodarki. Z tego powodu kryzysowa polityka pieniężna wymaga rozumienia instytucji finansowych, a nie wyłącznie obserwowania agregatów makroekonomicznych. Książka uczy też, że zwlekanie ma własny koszt. Kiedy niewypłacalność i strach rozszerzają się, odbudowa zaufania staje się trudniejsza, a straty w produkcji i zatrudnieniu większe. Jednocześnie autor nie sugeruje, że interwencja banku centralnego zastępuje zdrowe reguły finansowe. Skuteczność działań awaryjnych zależy od wiarygodności instytucji oraz od zdolności do odróżnienia chwilowego braku płynności od trwałej niewypłacalności. Na koniec. Wielki kryzys jako laboratorium dla współczesnej makroekonomii. Bernanke określa wielki kryzys jako centralne wyzwanie dla makroekonomii, ponieważ skala tego doświadczenia ujawniła ograniczenia prostych modeli równowagi rynkowej. Książka nie oferuje jednej zamkniętej teorii wszystkich depresji. Jej wartość polega na łączeniu historii, danych porównawczych i analizy mechanizmów finansowych, aby testować konkurujące wyjaśnienia. Autor pyta, jak polityka pieniężna, struktura bankowości i warunki kredytowe wpływają na realną gospodarkę. Takie podejście jest ważne również dla współczesnych debat, ponieważ przypomina, że niska inflacja, stabilne stopy procentowe lub wzrost podaży pieniądza nie gwarantują automatycznie stabilności. Jeśli sektor finansowy przestaje prawidłowo oceniać i rozdzielać kapitał, równocześnie Bernanke nie przenosi mechanicznie realiów lat 30. na dzisiejsze gospodarki. Historyczne porównania służą mu do identyfikowania zależności, a nie do ogłaszania prostych analogii. Czytelnik uczy się odróżniać bezpośrednią przyczynę wstrząsu od procesów, które go utrwalają. Załamanie cen aktywów może wywołać kryzys, ale ograniczenie kredytu, deflacja i utrata zaufania mogą przesądzić o jego długości. To właśnie ta koncentracja na transmisji kryzysu, a nie tylko na jego pierwszym impulsie, czyni zbiór trwałym punktem odniesienia dla ekonomistów i osób analizujących ryzyko systemowe. Podsumowując, Essays on the Great Depression jest lekturą przede wszystkim dla studentów ekonomii, badaczy historii gospodarczej, pracowników instytucji finansowych oraz osób zajmujących się polityką publiczną. Skorzystają z niej także uważni czytelnicy zainteresowani tym, dlaczego kryzysy bankowe mogą przechodzić w długotrwałe załamania całej gospodarki. Nie jest to wprowadzenie popularno-naukowe ani chronologiczna opowieść o latach 30. Forma zbioru esejów wymaga skupienia i podstawowej swobody w myśleniu o pieniądzu, kredycie oraz wskaźnikach gospodarczych. W zamian daje precyzyjniejszy aparat do oceny publicznych sporów o ratowanie banków, deflację, płynność i interwencje banków centralnych. Praktyczna korzyść polega na rozpoznawaniu mechanizmów wtórnych. Książka pokazuje, że gospodarcze szkody nie kończą się na początkowym spadku popytu lub krachu na rynku aktywów, ponieważ mogą być wzmacniane przez uszkodzenie systemu kredytowego. Intelektualnie wyróżnia ją połączenie badań historycznych z analizą instytucjonalną i porównaniami międzynarodowymi. Wiele książek o wielkim kryzysie koncentruje się na polityce amerykańskiej, dramatycznych wydarzeniach społecznych albo sporze o pojedynczą przyczynę. Bernanke skupia się natomiast na tym, jak konkretnie zaburzenia finansowe ograniczały przepływ kapitału do realnej gospodarki. Dodatkowej perspektywy dostarcza fakt, że autor później wykorzystywał podobne pytania jako decydent w czasie globalnego kryzysu finansowego. To sprawia, że książka pozostaje istotna zarówno jako analiza przeszłości, jak i dyscyplinujące narzędzie do myślenia o przyszłych kryzysach. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Ben S. Bernanke, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.